Paryż, Szeryfi, sobota 26 lipca, dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Moca Popowska i technik Gilles Chevreux. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Wypełnią ją dziennik, przegląd prasy w redakcji Marka Brzezińskiego oraz magazyn muzyczny Piotra Kamińskiego. Na początek skrót głównych wiadomości. Barack Obama zakończył wizytę w Londynie i zakończył swoją podróż po Bliskim Wschodzie i Europie. Prezentacja kandydata amerykańskich demokratów wypadła dlań w sumie nader pomyślnie. W drugim dniu starć w Libanie między sunnitami i alewitami armia zajęła pozycję na ulicach Tripoli. Nazajutrz po zamachu w Gazie, w którym zginęło 5 członków Hamasu, siły bezpieczeństwa podległe tej organizacji aresztowały 160 członków Fatahu. Negocjacje genewskie w ramach Światowej Organizacji Handlu zostały przedłużone do środy. Główne mocarstwa handlowe przyjęły za bazę ewentualnego porozumienia projekt Pascala Lamy. Wiele państw zaznaczyło jednak swój sprzeciw. Tu Paryż, Szeryfi, oto pełne wydanie wiadomości. Wielka Brytania jest ostatnim etapem podróży kandydata demokratów Baracka Obamy po Bliskim Wschodzie i Europie. W Londynie Obama spotkał się z byłym premierem Tony Blairem, a następnie udał się na Downing Street pod numer 10 na rozmowy z aktualnym szefem rządu Jej Królewskiej Mości Gordonem Brownem. Na konferencji prasowej mówił o głębokiej i trwałej przyjaźni amerykańsko-brytyjskiej, opartej o doświadczenia wspólnej walki zbrojnej, o wspólny język i wspólną wiarę w państwo prawa i poszanowanie prawa. Obama mówił też o fascynacji Amerykanów tym, co brytyjskie, oraz zapewnił, że naród amerykański odczuwa głęboką wdzięczność za pomoc udzieloną w konfliktach w Afganistanie i Iraku. Do Londynu Barack Obama przybył z Paryża, gdzie Francuzi, szczególnie lewica, byli mocno rozczarowani, że nie doszło do takich demonstracji poparcia jak wcześniej w Berlinie. Obama to mój kolega, stwierdza w wywiadzie dla dziennika Le Figaro Nicolas Sarkozy. W przeciwieństwie do moich doradców dyplomatycznych nigdy nie wierzyłem w szanse Hillary Clinton. Przeciwnie, wierzyłem w powodzenie kandydatury Obamy, dorzuca francuski prezydent, który oświadczył, że jest jedynym Francuzem znającym Obamę osobiście. Istotnie, obaj panowie spotkali się przelotnie w 2006 roku w amerykańskim kongresie i to Sarkozy prowadził wówczas kampanię prezydencką. Sarkozy zachował sympatyczne wspomnienie tego spotkania. Dodajmy, że kandydat republikanów John McCain został przyjęty w Pałacu Elizejskim 21 marca tego roku. W Berlinie, gdzie wybuchła prawdziwa Obamania, w gorąco przyjętym wystąpieniu senator z Illinois wezwał nowe pokolenie Europejczyków i Amerykanów, by połączyli swe siły i zburzyli mury dzielące ich samych, kraje bogate i biedne, chrześcijan, muzułmanów i Żydów. Obama wezwał przywódców krajów europejskich do kontynuowania swych zobowiązań w Afganistanie. Dla dobra ludu afgańskiego, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa trzeba skończyć tę misję, powiedział kandydat demokratów w Berlinie. Według sondażu dla gazety Bild am Sonntag 62% Niemców jest zachwyconych przemówieniem Obamy, a tylko 19% wyraża swoje rozczarowanie. Identyczne są proporcje odpowiadających na pytanie, czy zwycięstwo Obamy w wyborach byłoby dobre dla Niemiec. Takiego zdania jest większość. Gdyby prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki wybierali Europejczycy, Barack Obama miałby już stanowisko zapewnione. W sondażu opublikowanym w czerwcu przez brytyjski dziennik Daily Telegraph 52% Europejczyków i dodajmy 65% Francuzów głosowałoby na senatora z Illinois, a jedynie 15% na kandydata McCaina. Natomiast sondaże w USA wskazują, że 55% Amerykanów uważa wybór Obamy za najbardziej ryzykowny, a tylko 35% ma taką opinię o wyborze McCaina. Sam Obama przyznał dziś, że jego podróż i popularność zagraniczna mogą przyczynić się do spadku jego popularności w USA, gdzie był nieobecny przez cały tydzień i gdzie wyborców interesują codzienne problemy, a nie polityka zagraniczna. Dodał jednak, że podjął się tej podróży, gdyż uważa, że, cytuję, bez solidnych partnerów za granicą nie rozwiążemy w pełni problemów u siebie. Koniec cytatu. Tu Paryż, Szeryfi. Armia libańska zajęła pozycję na ulicach Tripoli w północnej części kraju, gdzie w ciągu 48 godzin 9 osób zginęło w starciach pomiędzy sunnitami i alewitami. Alewici to odmiana szyitów. Patrole krążące ze wsparciem wozów pancernych skupiają się na dzielnicach zamieszkałych przez każdą z tych społeczności. Żołnierze mają rozkaz aresztowania zbrojnych oraz riposty w razie jakichkolwiek strzałów. Sunnici popierają rząd, a lewici opozycję i Hezbollah. Starcia w tym mieście miały miejsce już od czerwca, ucichły po utworzeniu rządu jedności narodowej 11 lipca, a wybuchły ponownie, jak tłumaczą obserwatorzy, w związku z debatą na temat deklaracji rządowej, która ma nakreślić główne linie polityki i zostać zatwierdzona przez parlament. Zdaniem obserwatorów takie starcia nie pojawiają się przypadkiem, lecz są narzędziem presji politycznej. Siły bezpieczeństwa Hamasu, sprawującego władzę w strefie Gazy, aresztowały dziś 160 członków Fatahu, organizacji prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa. Przeszukały też i splądrowały 41 lokali Fatahu i związanych z nim organizacji. Hamas oskarża członków Fatahu o autorstwo zamachu bombowego, w którym zginęło wczoraj 5 aktywistów, członków zbrojnej odnogi Hamasu pod nazwą Brygady Azedin Al-Qassam. Od wybuchu wycelowanego w ich samochód zginęła także kilkuletnia dziewczynka, a rannych zostało około 20 osób. Starcia między Fatahem a Hamasem są częste, ale zamachu na taką skalę nie było od listopada, kiedy zginęło 7 członków Fatahu. Dodajmy, że prezydent Mahmud Abbas energicznie zaprzecza, jakoby zamach był dziełem jego organizacji. Negocjacje na temat liberalizacji handlu, które toczą się od niemal tygodnia w Genewie w ramach Światowej Organizacji Handlu, czyli WTO, miały zostać zakończone dzisiaj, ale w braku porozumienia zostały przedłużone do środy, jak oznajmił dyrektor generalny WTO Pascal Lamy. Chodzi o negocjacje w tak zwanym cyklu Doha, których najtrudniejszym elementem jest liberalizacja handlu towarami rolnymi, co wiąże się ze zmniejszeniem lub zniesieniem dotacji do rolnictwa przez kraje uprzemysłowione. Cykl Doha rozpoczęty został przed 7 laty. Pascal Lamy zwołał posiedzenie ministerialne w Genewie w obawie przed poślizgiem o dalszych kilka lat wskutek zmian ekip rządzących, przede wszystkim w USA. Pierwsze dni genewskich rozmów nie przyniosły jednak widocznych postępów, to też Lamy przedstawił ministrom 7 głównych mocarstw handlowych własny projekt porozumienia. Z grubsza rzecz biorąc, w zamian za częściowe zniesienie dotacji zarówno do rolnictwa i ceł importowych poprzez kraje uprzemysłowione, kraje rozwijające się obniżą swe taryfy celne na towary przemysłowe i usługi. Kłopot tylko w znalezieniu takich proporcji ustępstw, na które zgodzą się wszystkie 153 państwa należące do WTO. Wśród głównych mocarstw projekt został przyjęty przychylnie, budząc sprzeciw jedynie przedstawiciela Indii. Ale przyjęcie tego planu przez Brazylię, która reprezentuje liczne kraje rozwijające się, przede wszystkim południowoamerykańskie, wzbudziło ich energiczny sprzeciw. Kraje Mercosuru uważają w plan za niezrównoważony. Skądinąd niezadowolenie wyraziła też Francja. Sarkoziego poparł dziś w tym względzie Berlusconi. Natomiast Unia Europejska, choć wyraziła poparcie dla obecnego kompromisu, zaleca komisarzowi Mandelsonowi poprawienie projektu. Do porozumienia wciąż więc jeszcze daleko. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Były to wiadomości dziennika. Za chwilę przegląd prasy, dokładnie za fragment sekundy. To tytuł piosenki zespołu Hold'em. Pour le ramasser, mais quelque chose. Słuchają Państwo Paryża RFI. Zapraszamy teraz na przegląd prasy. Na początek Marek Brzeziński.
Na okładce Le Figaro uśmiechnięci prezydent i kandydat Nicolas Sarkozy i Barack Obama. Obama przyjaciel w Paryżu, stwierdza Le Parisien. Sarkozy i jego nowy amerykański kumpel, dodaje nie bez przekąsu lewicowe Libération. Katolicki La Croix zachwyca się perłą romańskiej architektury, opactwem świętego Piotra w Moissac. Zaś sportowy L'Équipe zadumał się nad mającym w przedostatnim etapie Tour de France rozstrzygnąć się dylematem. Kto wygra tegoroczną wielką pętlę? Odpowiedź daje jazda indywidualna na czas. Sarkozy wita w osobie Obamy taką Amerykę, którą Francja kocha, stwierdza dziennik Le Figaro, który w artykule redakcyjnym pisze: Obama superstar, misja wykonana. Barack Obama wraca do Stanów Zjednoczonych po zakończonym sukcesem spotkaniu za granicą. Kandydat demokratów, któremu zarzucano brak doświadczenia, gdyż senatorem jest dopiero 3 lata, udowodnił, że na arenie międzynarodowej nie ma żadnych kompleksów. Z kolei Europejczycy na własne oczy mogli się przekonać o skuteczności działania kampanii, jaką prowadzi pierwszy kolorowy mający szansę na wygranie wyścigu na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obama ma charyzmę i tę niewidzialną moc zniewolenia widzów i otoczenia, co natychmiast przywołuje skojarzenia z Johnem Kennedym i z Ronaldem Reaganem, pisze francuski dziennik, ale zaraz dodaje, że nie można nie dostrzec różnicy. Kennedy i Reagan przybyli do Berlina w czasie zimnej wojny jako prezydenci największej potęgi na naszym globie. Przyjazd Baracka Obamy nastąpił w innych okolicznościach, chociaż wynik też był zdumiewający. 200 tysięcy Berlińczyków nie kryło swojego entuzjastycznego poparcia dla kandydata demokratów. Już dawno Stany Zjednoczone nie odniosły za granicą tak spektakularnego sukcesu medialnego. Jeśli kandydat demokratów wygra wybory w listopadzie, to jak to ujmuje francuska gazeta, efekt Obamy jeszcze bardziej się zwielokrotni i bez wątpienia dojdzie do pojednania między Paryżem a Waszyngtonem. Dziennik podkreśla, że doszłoby do tego w tak ważnym momencie, gdy Francja wraca do struktur wojskowych NATO i gdy szuka polepszenia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Pierwszą próbą ogniową będzie dla Obamy prezydenta Afganistan. Niestety jak na razie kandydat demokratów nie wyjaśnił, w jaki sposób chce rozwiązać sprawę kotła afgańskiego. A na razie z europejskiego piedestału musi zejść na amerykańską ziemię, bo triumf na starym kontynencie nie oznacza automatycznego zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Musi uniknąć sytuacji, w jakiej znalazło się wielu polityków, którzy cieszą się większą popularnością za granicą niż na swoim podwórku, jak Michał Gorbaczow, Tony Blair czy Lech Wałęsa. Kończy artykuł redakcyjny centroprawicowy dziennik francuski Le Figaro. Lewicowe Libération opisuje sytuację młodych kobiet zmuszanych przez swoje rodziny do poślubiania niechcianych małżonków. Lato jest sezonem przymusowych małżeństw, stwierdza gazeta. Prawo francuskie tego zabrania, ale tradycja w wielu rodzinach przybyłych z innych kręgów kulturowych i osiadłych na ziemi francuskiej sprawia, że taki los co roku spotyka tysiące dziewcząt. Cytowany przez francuski dziennik legendarny antropolog Claude Lévi-Strauss zauważa, że małżeństwo nie może być i nigdy nie będzie sprawą prywatną. Nie byłoby społeczeństwa, gdyby nie było rodziny, dodaje wielki uczony. W opisywanych przez francuski dziennik przypadkach dochodzi do zderzenia dwóch światów, dwóch wizji społeczeństwa. Z jednej strony rodzice, korzeniami tkwiący w kulturze i w tradycji, z której wyrośli i z której pochodzą. Z drugiej strony ich dzieci, przede wszystkim dziewczynki, które wychowane są według struktury wartości obowiązujących we Francji. Rodzice starają się, aby dzieci nie wymknęły się w świat wartości francuskich i tym samym, aby nie umknęły przed zasadami moralności, w jakich wychowane jest starsze pokolenie. W tym procesie kapitalne znaczenie ma wydanie córki za mąż, za mężczyznę wybranego przez rodzinę. To jest zakotwiczenie dziewczynki w świecie, z którego pochodzą i który chcą uratować rodzice żyjąc we Francji, przez Francję. W artykule redakcyjnym francuska lewicowa gazeta przyznaje, że i w Europie zmuszano dziewczęta i młode kobiety do małżeństw, ale te argumenty natury historycznej, tak jak i wynikające z poszanowania różnic kulturowych, nie mogą stanowić wytłumaczenia dla tego zjawiska, które zasługuje na potępienie. Przymusowe małżeństwo to przemoc, to gwałt popełniony w małżeńskim łożu. I to właśnie dlatego trzeba zachęcić i bronić młode kobiety przed takim losem. Dlatego należy popierać stowarzyszenia udzielające pomocy dziewczętom, które starają się uniknąć poślubiania niechcianego mężczyzny tylko dlatego, że tak chce rodzina. Nie powinno się karać rodziców, bo i tak dla całej rodziny jest to wydarzenie traumatyczne, pisze Libération i dodaje, że raczej należy dążyć do odbudowy dialogu między rodzicami i ich córkami.
Przeglądu prasy porannej dokonał Marek Brzeziński, a popołudniowy Le Monde dzieli się z czytelnikami niepokojem o przebieg Igrzysk Olimpijskich. Przyczyny tego niepokoju to seria zamachów, do autorstwa których przyznaje się separatystyczna organizacja ujgurska. A jej szef ostrzega, że celem zamachów staną się teraz, cytuję, główne newralgiczne punkty igrzysk. Zapowiada on też ataki w miastach Chin Środkowych za pomocą, znowu cytat, środków, jakie dotąd nie były stosowane. Ujgurzy to turkojęzyczna i muzułmańska mniejszość narodowa zamieszkująca północny zachód terytorium Chin i która, podobnie jak Tybetańczycy, jest ofiarą polityki kolonizacyjnej. Wspomnianą organizację o nazwie Islamski Ruch Wschodniego Turkestanu zarówno Pekin, jak Waszyngton kwalifikują jako terrorystyczną. Drugą przyczyną niepokoju, o czym czytamy na stronie 7 Le Monde, jest zanieczyszczenie powietrza w Pekinie. Wbrew zapewnieniom władz chińskich i mimo drastycznego ograniczenia ruchu samochodowego, zamknięcia 40 najbardziej zanieczyszczających kombinatów przemysłowych i ograniczenia produkcji winnych, a także wstrzymania 26 największych robót budowlanych, zanieczyszczenie powietrza jest według Światowej Organizacji Zdrowia pięciokrotnie większe niż dopuszczalna granica. Władze chińskie energicznie przeczą, ale okazuje się, że normy nie są te same. Na przykład dopuszczalna zawartość drobnych cząsteczek pod fachową nazwą PM10 w powietrzu wynosi tam 50 mikrogramów na metr sześcienny. Przy tym poziomie w Paryżu wszczyna się procedury alarmowe.
Trzy czwarte. Magazyn muzyczny redakcji polskiej RFI. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Data prapremiery Wojny i Pokoju Prokofiewa jest właściwie nie do ustalenia. Trzeba by najpierw zapytać, o którą Wojnę i Pokój chodzi, gdyż kompozytor zostawił 5 różnych redakcji swojej przedostatniej opery, a każda z nich miała swoje bodaj częściowe wykonania. Jedno jest pewne, przedstawienie, jakie publiczność paryska mogła obejrzeć 18 lutego w operze na Bastylii, było pierwszą oryginalną produkcją tej opery we Francji, gdyż jedynej poprzedniej okazji do jej usłyszenia w Paryżu przyczyniła nam wizyta opery sofijskiej 14 lat temu w Teatrze des Champs-Élysées z inscenizacją Borysa Pokrowskiego, która miała już wówczas blisko 30 lat. Zacznijmy jednak od początku. Idea adaptacji powieści Tołstoja zrodziła się we wyobraźni kompozytora już w latach 30. Projekt nabrał jednak życia dopiero w latach późniejszych, po powrocie do ZSRR. Pierwszy szkic scenariusza datuje się z kwietnia 1941 roku, a ostateczna decyzja z czerwca tego samego roku, kiedy to Hitler zdradza Stalina i napada na Związek Radziecki. Praca podjęta w Moskwie kontynuowana jest po ewakuacji na Kaukazie i postępuje bardzo szybko. 15 sierpnia Prokofiew zaczyna komponować. W 3 miesiące potem gotowych ma pierwszych 6 scen, a całość pierwszej wersji w 11 scenach z uwerturą ukończona zostaje w kwietniu roku następnego. Po czym Prokofiew siada natychmiast do pisania rzeczy nowej i niebłahej, 7 sonaty fortepianowej. finał siódmej sonaty fortepianowej B-dur Prokofiewa grał Światosław Richter, który również zagrał ją po raz pierwszy w Moskwie 18 stycznia 1943 roku. Tenże Richter w towarzystwie drugiego pianisty Anatola Wiedziernikowa odegrał pół roku wcześniej przed Komisją Kwalifikacyjną Ministerstwa Kultury nowiutką Wojna i Pokój. Komisja, w której zasiada m.in. Szostakowicz i ważny w tej opowieści szef artystyczny Teatru Wielkiego Samuel Samosud, dzieło akceptuje. Tak zwany czynnik społeczny domaga się jednak retuszów natury ideologicznej. Mniej treści indywidualnych, więcej zbiorowych, akcent położyć na bohaterską walkę narodu rosyjskiego z najeźdźcą. Prokofiew natychmiast bierze się za poprawki, zastępując na przykład uwerturę podniosłym epigrafem churalnym, który zaczyna się od jednego zdania. Tołstoja dalej wypełniony jest jednak propagandową tromtadracją. Nową wersję, ukończoną w grudniu, Prokofiew sam gra i śpiewa na forum Związku Kompozytorów, gdzie jego zuchwały projekt budzi liczne zastrzeżenia. Samuel Samosud, który tymczasem zakochał się śmiertelnie w tej partyturze, organizuje więc natychmiast kolejne przesłuchanie, tym razem dla artystów Teatru Wielkiego na wygnaniu, i odnosi zwycięstwo. Premiera zostaje wyznaczona na przyszły sezon. Niestety, natychmiast potem zdejmują go ze stanowiska. W czerwcu 1945 roku udaje mu się jednak wykonać 9 scen opery w wersji koncertowej w Filharmonii Moskiewskiej. Jednocześnie przyjmuje zaś stanowisko dyrektora małego teatru w Leningradzie. Pod warunkiem wszakże, że pozwolą mu tam wystawić Wojnę i Pokój. Za namową Samosuda Prokofiew podejmuje wówczas kolejną rewizję partytury, dodając 2 nowe sceny i dzieląc utwór na 2 części, Pokój i Wojnę, do wykonania w 2 osobne wieczory. 12 czerwca 1946 roku może wreszcie obejrzeć na scenie pół swej opery, pierwsze 8 odsłon, włącznie z dopisaną sceną balu zawierającą sławnego walca, którego tańczy Natasza Rostowa z księciem Andrzejem Bułkońskim. Thank you. Walc i zakończenie drugiej odsłony Wojny i pokoju Prokofiewa w wykonaniu Zespołu Teatru Wielkiego w Moskwie pod dyrekcją Aleksandra Melika-Paszajewa. Owa połówka opery odniosła wielki sukces i została wykonana 105 razy do końca sezonu. Druga połowa z dopisaną sceną narady wojennej w Filach i monologiem Kutuzowa była gotowa do premiery w lipcu roku następnego. Tu jednak znowu wmieszała się historia. Terror kulturalny Żdanowa tak nastraszył dyrekcję, że po dwóch próbach generalnych zdjęto całość z afisza. Opowiadając burzliwe dzieje Wojny i pokoju, prześliznęliśmy się po niejednym arcydziele, jakie Prokofiew pisał w tym samym okresie. Kolejno Piąta i Szósta Symfonia, balet Kopciuszek i pierwsza sonata skrzypcowa F-moll, ukończona w lecie 1946 roku. Zanim wrócimy do opery, proszę posłuchać jej trzeciej części Andante w wykonaniu Gidona Kremera i Marty Archerich. Gidon Kremer i Marta Argerich van Dante z pierwszej sonaty skrzypcowej Prokofiewa. Od leningradzkiej półklęski do samej śmierci Wojna i pokój przyniesie Prokofiewowi już wyłącznie trudy i frustracje. Najpierw na parę lat kompozytor porzuca partyturę, czekając lepszych czasów. Potem redaguje dwie nowe jej wersje. W pierwszej skraca utwór z 13 do 10 scen i tnieje bezlitośnie w nadziei na produkcję w Teatrze Stanisławskiego, którego dyrekcję objął w roku 1952 niestrudzony samosud. Równolegle szlifuje jednak i uzupełnia wersję pełną, którą kończy w listopadzie tego samego roku na krótko przed śmiercią. Już tej partytury więcej nie otworzy. Nie wiem, gdyż żadne z moich źródeł o tym nie wspomina, a niektóre w ogóle fakt ten ignorują, jak zareagował był na praską prapremierę swej opery, daną 4 lata wcześniej, w czerwcu 1948 roku, w wersji pierwotnej, w 11 odsłonach. Niestety, Czechosłowacja przechodzi wówczas proces stalinizacji i po 8 przedstawieniach Wojna i pokój zostaje zdjęta z afisza, by jej obecność na scenie zagranicznej nie uwydatniała tym bardziej jej nieobecność na scenach rodzimych. Dopiero śmierć Stalina, 20. zjazd KPZR i inne inicjatywy zagraniczne skłaniają Kreml do ustępstw. 26 maja 1953 Artur Rodziński prowadzi na festiwalu Maggio Musicale Fiorentino produkcję wspomnianej wyżej wersji minimalnej. 2 lata później Mały Teatr Leningradzki odpowiada drastycznie skróconą wersją ostateczną. 13 stycznia 1957 amerykańska telewizja NBC nadaje wersję koncertową opery, co wystarczy, by samosud uzyskał nareszcie zgodę na wystawienie w Teatrze Stanisławskiego wszystkich 13 odsłon, choć też ze skrótami. Okrutną ironią losu, choroba przeszkodzi mu jednak w poprowadzeniu premiery. Ostateczna konsekracja Wojny i pokoju nastąpi zaś 25 grudnia 1959 roku na scenie Teatru Wielkiego w Moskwie, gdzie Mielik Paszajew poprowadzi pełne 13 scen opery z niewielkimi skrótami i z luksusową obsadą, która w 2 lata później nagra dzieło na płyty w sposób do dziś niezrównany. W swojej produkcji dyrekcja Bastylii nie cofnęła się przed niczym. Każde przedstawienie kosztuje podobno grubo ponad 1 000 000 franków. Co się zaś tyczy rezultatu artystycznego, to przywodzi on na myśl bitwę pod Borodino. Wynik nierozegrany, ale obrońcy utworu oparli się trudnościom, opanowali teren i stworzyli szansę na przyszły sukces w czasie jedynego przewidzianego wznowienia w październiku. Przede wszystkim zebrali luksusową obsadę, złożoną oczywiście głównie z rosyjskich śpiewaków, wśród których błyszczy młoda i urokliwa Natasza Olga Guriakowa. Olga Guriakowa we fragmencie monologu Nataszy z czwartej odsłony Wojny i Pokoju w nagraniu z próby generalnej w operze na Bastylii. Dyrygował Gary Bertini. Reżyserię przedstawienia powierzono Francesce Zambello, która potrafi sobie radzić z dziełami stawiającymi reżyserowi wielkie inscenizacyjne trudności. Tym razem postarała się przede wszystkim o płynność narracji i elementarne bezpieczeństwo. W części pierwszej zaniedbując nieco rysunek postaci i sytuacji, a w drugiej stawiając na efekt widowiskowe. Tam jednak muzyka Prokofiewa często słabnie i popada w odpychające stalinowskie oratorium na cześć bohaterskiego narodu i jego genialnego wodza, gdzie szczególnie żenujący jest tekst, zaiste niegodny literackiego pierwowzoru. W tych warunkach najlepiej obronili się artyści doświadczeni. Wciąż znakomita Elena Obrazcowa, która nakreśliła pyszny portret Marii Achrosimowej, doskonały bas Władimir Matorin w trzech rolach, czy świetny tenor charakterystyczny Konstantin Plużnikow jako Platon Karatajew. Dzielnie bronił się też baryton Wasyl Gierelo, który w niewdzięczną z oczywistych powodów rolę Napoleona potrafił wlać nieco przejmującego tragizmu. Wasyl Gierelo jako Napoleon w dziewiątej odsłonie Wojny i Pokoju Prokofiewa. Pomimo wielu obsadowych luksusów, ofiarą powierzchownej reżyserii padły jednak postacie, które powinny zabrzmieć mocniej, choć prawdą jest, że Prokofiew nie daje im wiele czasu na dramatyczne zaistnienie. Piękny głos i oszałamiający dekolt nie wystarczyły Elenie Zarembie, by stworzyć uderzającą postać Heleny Biezuchowej. Hrabia Rostow Michaiła Kita ledwo mignął nam przed oczami, a źle poprosił wprowadzony Leonid Zimnienko jako stary książę Bołkoński pomylił chyba opryskliwego arystokratę z pijanym woźnicą. Zwierzęcego seksapilu, zarówno scenicznego, co wokalnego, nie stało też słowackiemu tenorowi Stefanowi Margicie, który śpiewał Anatola Kuragina. Najciekawszą postać stworzył zaś mało znany tenor amerykański Robert Brubaker w roli Pierre Bezuchowa. To jego debiut w tej roli, ale debiut ze wszechmiar udany. Postać skonstruowana precyzyjnie, zaśpiewana bardzo dobrze, zapadająca w pamięć. Zawiódł natomiast artysta, na którego wolno było liczyć. Anatol Koczerga jako Kutuzow, który ograniczył się do schematów, nie szukając w tej postaci niczego ciekawego, jakby uznał ją za samograj. Anatol Koczerga we fragmencie monologu Kutuzowa z 10 odsłony Wojny i Pokoju. Przedstawienie poprowadził Gary Bertini, który obrał moim zdaniem podobną strategię co reżyserka Francesca Zambello. Asekuracja nade wszystko. Jego interpretacji brakowało zatem siły i konturu, czasami także i precyzji. Zadbał jednak starannie o to, by w tym mało znanym, długim i trudnym utworze nie zdarzyła się żadna przykra wpadka i by słuchacze wynieśli z teatru wspomnienie porządnej roboty. Miał za sojuszników zarówno świetnie brzmiącą orkiestrę, co doskonały chór, który z poświęceniem biegał od kulisy do kulisy, wlokąc za sobą armaty oraz gromko recytował patriotyczny katechizm. Przyznam, że nieco surrealistycznie wyglądała publiczność paryska witająca stojącą owacją spektakl, gdzie murzyk w kożuchu depce z furią francuską flagę. Może postanowiła zapamiętać tylko wzruszający duet końcowy Nataszy, Olgi Guriakowej i Andrzeja Nathana Gana, którego ładny, liryczny baryton dopiero w tej scenie odnalazł swoją postać i, co nie jest bez związku z poprzednią uwagą, właściwy wokalny rezonans. Olga Guriakowa i Nathan Gunn jako Natasza Rostowa i książę Andrzej Bułkoński w przedostatniej odsłonie Wojny i Pokoju Prokofiewa. Grała orkiestra opery na Bastylii, dyrygował Gary Bertini, a nagrania dokonano w czasie próby generalnej przedstawienia, które miało swoją premierę 18 lutego. Przypominam, że była to pierwsza oryginalna inscenizacja francuska tej opery w ponad pół wieku od jej powstania. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres: 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.